Uwaga! Teraz z okazji urodzin Leroy Merlin wszyscy klubowicze dostają 200 zł zwrotu na kupon za każde wydane 2000. Ja nie żartuję. Wszyscy to wszyscy. Teściowa kupi za 2000, dostanie 200. Zięć kupi za 2000, też dostanie 200. Momencik. Halo?
Dobry, tu szwagier, a ja? Co ze mną? Ja też dostanę?
Wszakże, szwagrze, ty też dostajesz 200 zł za każde wydane 2000. Regulamin w sklepach. No to raz, dwa, do Leroy.
Kiedy dotykam włosów, trzymam je w dłoni, wtedy wszystko jest widoczne. Wszystko. Młode, białe kobiety znikały w końcówce miesiąca. Może to jednak nie zbiegi okoliczności.
Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM.
Dzisiaj seryjny fetyszysta.
Jest taki wyświechtany slogan, mówi się, że miłość niejedno ma imię i to w dzisiejszym programie będzie niestety bardzo dobrze widać.
Dziś powiem o tych, których miłość, zauroczenie przybrała formę ekstremalnie chorej fascynacji i pożądania za wszelką cenę, często cenę życia. Już za chwilę Jerry Brudos, mężczyzna, który za swe zbrodnie przesiedział rekordowy wyrok za kratkami.
Później historia Włocha, który fascynował się kobiecymi włosami. Danilo Restivo odpowiada przynajmniej za dwie zbrodnie.
To są sceny zbrodni w RMF FM i robi się mrocznie.
Jest 26 stycznia 1968 roku. Na policję zostaje zgłoszone zaginięcie Lindy Slauson.
19-letnia kobieta pracuje w wydawnictwie jako sprzedawca bezpośredni. Chodzi od drzwi do drzwi i oferuje zakup książek. Szczególnie poleca prenumeratę encyklopedii. Zarabia w ten sposób na utrzymanie się na studiach.
Śledczy ustalają, że tego dnia wybrała się do jednej z dzielnic w Portland w stanie Oregon. Docierają nawet do świadka, który miał ją widzieć. Odnaleziono również porzucony samochód kobiety.
W środku żadnych śladów walki, żadnych innych śladów, które mogłyby wskazywać, że doszło do przestępstwa. Nie zgłosił się żaden porywacz, nie natrafiono na ciało, ślad po dziewczynie zaginął.
Rodzina domaga się zaangażowania większych środków, by odnaleźć 19-latkę, ale w końcu sprawa przycichła.
Dokładnie 10 miesięcy później, 26 listopada 1968 roku, kolejne zaginięcie w okolicy. Tym razem przepadła 23-letnia Jen Whitney.
Wracała do swojego rodzinnego domu na kolację z indykiem z okazji Święta Dziękczynienia. Znów odnaleziono jedynie jej porzucony samochód. Rambler stał na parkingu przy autostradzie w pobliżu miejscowości Albany w stanie Oregon, zamknięty na kluczyk, bez śladów walki czy innej przemocy.
Podejrzewano, że może doszło do jakiejś drobnej awarii. Kobieta zatrzymała się tu szukając pomocy lub chciała skorzystać z podwózki parkujących tu kierowców. Czy trafiła na jakiegoś niebezpiecznego osobnika, a może doszło do wypadku? Ponownie żadnych śladów.
Minęły kolejne 4 miesiące. 27 marca 1969 zaginęła kolejna 19-latka Karen Sprinker.
Skończyła zajęcia na koledżu. Miała spotkać się w restauracji ze swoją mamą na lunch w centrum miasta. Mama po godzinie czekania postanowiła zgłosić sprawę na policję. Dziewczyna nigdy by nie opuściła lunchu z mamą.
Policjanci odnaleźli samochód 19-latki. Stał zaparkowany w pobliżu restauracji. Ale znów żadnych śladów.
Natomiast jeden ze świadków wspominał o dziwnym incydencie. Przy aucie kręciła się jakaś wysoka kobieta. Gdy przechodziła bliżej, zauważył, że to mężczyzna w damskim przebraniu.
Wyglądał na tyle dziwnie, że społeczeństwo lat 60. omijało go szerokim łukiem. Uznano, że ta drag queen nie wiąże się w żaden sposób z zaginięciem dziewczyny. Przynajmniej początkowo tak uznano.
No i jeszcze jedno zaginięcie. Zaledwie miesiąc później 22-letnia Linda Saley pojechała do centrum handlowego kupić prezent dla swojego narzeczonego.
Mieli spotkać się wieczorem, ale nie dotarła. Na drugi dzień nie zjawiła się również w pracy i znów policja odnalazła porzucony samochód kobiety bez żadnych śladów przemocy czy innych podejrzanych okoliczności.
Przypuszczano, że chłopak zaginionej mógł mieć coś z tym wspólnego, ale ostatecznie okazało się, że to fałszywy trop.
I wówczas policja zaczęła łączyć ze sobą te cztery tak podobne przypadki. Młode, białe kobiety, porzucone auta, znikały w końcówce miesiąca, Może to jednak nie zbiegi okoliczności. Dzisiaj wiemy, że to Jerome Henry Brudos.
Przyszedł na świat 31 stycznia 1939 roku w południowej Dakocie w Stanach Zjednoczonych. Jego matce marzyła się córka, ale urodził się najpierw pierwszy syn, później drugi, no i w końcu Jerome.
Mama dawała mu odczuć, że nie był chcianym czy wyczekiwanym dzieckiem. Z jego relacji wynika, że traktowała go surowo i z pogardą, dorastał w poczuciu niskiej wartości.
Sam Jerome wspomina, że mama w dzieciństwie przebierała go za dziewczynkę, której tak pragnęła, co było dla niego wielką traumą.
Żeby było jasne, kobiety go fascynowały, tym bardziej, im bardziej różniły się od jego matki. Wręcz lepiej czuł się w ich towarzystwie niż wśród kolegów. W dzieciństwie jego najlepszym przyjacielem była właśnie dziewczynka z sąsiedztwa. Niestety zmarła, co mocno przeżył.
Już w wieku zaledwie 5 lat ujawniła się w nim dziwna dla niego fascynacja kobiecymi butami. W śmietniku znalazł porzucone buty na obcasie. Zabrał je do domu i tam zaczął je nosić.
Gdy matka nakryła dziecko w tej sytuacji, zrobiła ogromną awanturę. Buty zabrała, zniszczyła, zabroniła mu kiedykolwiek zakładać damskiego obuwia. Prawdopodobnie to jedynie podkręciło w nim niezdrową fascynację obcasami. Pojawił się taki zakazany owoc.
Wkrótce ukradł podobne buty z biurka swojej przedszkolanki. Kolejna awantura, silne emocje, no i w konsekwencji kompletnie odwrotny skutek. Kradł buty i chował je przed matką w tajnej skrytce.
Gdy osiągnął wiek dojrzewania, damskie buty zaczęły wywoływać u niego podniecenie, a obsesja poszerzyła się o damską bieliznę. Nie chodziło mu o coś, co mógłby sobie kupić w sklepie. Obsesyjnie pragnął posiadać coś, co należało wcześniej do atrakcyjnych kobiet.
Dlatego zakradał się do sąsiednich domów i przywłaszczał sobie kolejne trofea, ale pragnął nowych doznań. W wieku 17 lat pierwszy raz z tego powodu wszedł w konflikt z prawem.
Jest rok 1956. Brudos w każdej wolnej chwili wychodzi w okolice wzgórz. Na jednym ze zboczy przygotowuje jamę, takie więzienie, w którym zamierza więzić swoją niewolnicę seksualną.
Z nożem napada na swoją rówieśnicę, bije ją i każe jej zdjąć ubranie, fotografuje jej nagie ciało.
Został jednak na tym przyłapany przez dorosłych, do wszystkiego się oczywiście przyznał, trafił do więzienia na oddział psychiatryczny, gdzie spędził 9 miesięcy.
Psychiatrzy nie mieli wątpliwości. To nienawiść do matki przybrała u chłopaka niezdrowe fantazje seksualne. Chciał mścić się na kobietach.
Podejrzewano schizofrenię, ale uznano, że to może być po prostu wyrzut hormonów i po okresie dojrzewania wszystko minie, musi dorosnąć i mu przejdzie.
Tutaj musimy zaznaczyć, że niewiele wówczas amerykańska medycyna, no i ta światowa, wiedziała o tak zwanych drapieżnikach seksualnych.
Dla jego rodziny dobrym pomysłem wydawało się więc wysłanie chłopaka do wojska, ale ze względu na dziwne zachowania seksualne, armia zwolniła go ze służby. Wykształcił się więc na technika elektryka.
Ma 22 lata. Poznaje wówczas 17-letnią dziewczynę. Jest zafascynowana mężczyzną. Wkrótce zostaje jego żoną.
Żona musi godzić się na dziwne zachcianki wybranka, z których najmniej uciążliwa to żądanie męża, aby nago chodziła po domu.
Dostała także 2 kategoryczne zakazy. Nie interesować się warsztatem męża i nie wchodzić na strych ich domu.
Z czasem zauważyła, że mąż wymyka się nocami z domu, gdy myślał, że ona już śpi. Wiedziała, że zakrada się do domu innych kobiet, by kraść ich bieliznę lub buty. Ale dla dobra dzieci i małżeństwa akceptowała te zachowania. Właśnie, para doczekała się 2 dzieci.
Mąż pozwalał sobie na coraz więcej. Raz ubrany w kobiecą bieliznę, chciał się z nią kochać, ale to ją oburzyło. Zamknął się w sobie. Myślała, że z tym skończył. On jednak po prostu zaczął wszystko przed nią ukrywać.
Ale podejrzenia pozostały. Kiedyś przyłapała go na wywoływaniu zdjęć nagich kobiet. Jakoś to jej potrafił wytłumaczyć. W pewnym momencie znalazła u niego coś w kształcie kobiecej piersi. Wystraszyła się, ale wytłumaczył, że to taki przycisk do papieru. Szybko zapominała o podobnych incydentach.
A jej mąż stawał się coraz bardziej śmiały w spełnianiu swoich fantazji. Nabrał takiej wprawy w zakradaniu się do kobiecych sypialni i wykradaniu bielizny, że w końcu postanowił obezwładnić jedną ze śpiących. Wykorzystał ją seksualnie w jej własnym łóżku.
Zgłosiła to na policję, ale mimo, że Jeffrey Brudos był zarejestrowanym przestępcą seksualnym i mieszkał w okolicy, nikt nie wezwał go na przesłuchanie.
posuwa się coraz dalej. Ma 28 lat, gdy do jego drzwi ktoś zapukał. Była to młoda kobieta, Linda Slauson.
Tak, ta pierwsza z czterech zaginionych młodych kobiet. Mówiliśmy, że zaginęły cztery młode, białe kobiety. 3 tygodnie po ostatnim zaginięciu wędkarz łowiący ryby w rzece Long Tom w stanie Oregon zauważył unoszące się w wodzie ludzkie szczątki. Wezwał policję.
Śledczy ustalili, że to właśnie ostatnia z zaginionych kobiet, Linda Saley. Do jej ciała była przytwierdzona samochodowa skrzynia biegów. Miała za zadanie obciążyć ciało i schować je głęboko pod powierzchnią wody.
Zwrócono uwagę, że przywiązano ją nylonową linką, a węzeł, którego użył sprawca, był bardzo charakterystyczny. Policja przecięła linkę w taki sposób, by ten węzeł jako dowód zachować.
Zauważono jeszcze jedno mocowanie. Miedziany drut, zawinięty w tak fachowy sposób, że wskazywał na kogoś z doświadczeniem elektryka.
Biegły sądowy lekarz jako przyczynę śmierci wskazał uduszenie, ale zauważył ślady nakłuć i oparzeń, jakby ktoś znęcał się nad ciałem po śmierci dziewczyny.
Przeszukano koryto rzeki i kilka dni później natrafiono na kolejne szczątki w stanie jeszcze większego rozkładu. I tym razem kobieta była związana linką z takim samym węzłem.
Za obciążenie służyła tym razem ciężka głowica silnika samochodowego.
I ta ofiara została uduszona, najprawdopodobniej paskiem. Po ubraniu zidentyfikowano ją jako Karen Sprinker, trzecia z zaginionych kobiet.
Policja zwróciła uwagę, że dziewczyna miała o wiele za duży stanik, który wypchała jakimiś chusteczkami. Dopiero późniejsze badanie częściowo rozłożonych zwłok wskazywało, że obie piersi kobiety zostały odcięte, a chusteczki miały za zadanie wchłonąć wypływającą krew. Ten sam sprawca.
A raczej sprawcy. Musiało być dwóch mężczyzn. Ciała kobiet z obciążeniem ważyły zbyt wiele, by jeden osobnik poradził sobie z ich przeniesieniem i wrzuceniem do rzeki. Pozostałych dwóch ciał zaginionych kobiet nie odnaleziono, ale uznano, że mógł je spotkać podobny los.
Jako że Karen była studentką, przesłuchano osoby studiujące na Oregon State University. No i wreszcie w tym skomplikowanym śledztwie nastąpił przełom. Studentki skarżyły się, że odbierały anonimowe, niepokojące telefony. Jakiś mężczyzna próbował je wywabić z uczelnianego kampusu. Niektóre wręcz zaatakował, próbując je siłą wyprowadzić z akademików.
Jasnowłosy, wysoki, z piegowatą twarzą. W relacjach kilku świadków pojawiła się podejrzana postać rudowłosego, pulchnego mężczyzny, który kręcił się w pobliżu miasteczka studenckiego.
Jedna ze studentek opowiedziała o randce z kimś o podobnym rysopisie. Podawał się za weterana z Wietnamu. Wydawał jej się dziwny, gdyż na pierwszej randce spytał, czy nie obawia się, że mógłby ją udusić czy coś podobnego.
Postanowiła, że nie będzie drugiej randki. Ale policja miała nadzieję, że jasnowłosy i piegowaty weteran znów zadzwoni. I tak się stało. Studentka umówiła się z nim za godzinę, a w tym czasie wezwała policjantów.
Urządzono zasadzkę, wysoki jasnowłosy piegowaty z lekką nadwagą pojawił się i okazało się, że to Jerry Brudos.
Zachowywał spokój, jakby naprawdę nie miał złych zamiarów wobec dziewczyny, jakby to miała być po prostu randka, jakby nie zamordował wcześniej czterech kobiet. Nie zrobił nic podejrzanego, więc jedynie spisano jego dane i wypuszczono.
Policja prowadziła jednak obserwacje jego domu. Sprawdzała, co robił w czasie zaginięć kobiet. Śledczy obawiali się, że po tej klapie z aresztowaniem mężczyzna, jeśli naprawdę był winny, usunie dowody, będzie też się pilnował, by nie dać powodu do podejrzeń, a jednak już 5 dni później został aresztowany.
Okazało się, że w domu, który obserwowano, mieszkał od kilku miesięcy. Wcześniej mieszkał w dzielnicy, w której encyklopedię sprzedawała zaginiona Linda Slauson.
Pracował w miejscowości Lebanon, w pobliżu miejsca, w którym znaleziono zaparkowany przy autostradzie samochód Jen Whitney.
Zmienił pracę i obecnie pracował zaledwie 10 kilometrów od rzeki Long Tom, w której znaleziono dwa ciała.
W jego warsztacie znaleziono nylonową linę z podobnymi węzłami, jakich użyto do obciążenia zatopionych ciał. W dodatku mężczyzna jest elektrykiem, a to pasowało do sposobu zaplątania miedzianego drutu. Wszystko zaczęło do siebie pasować.
Niestety w samochodzie mężczyzny, dokładnie wymytym także w środku, nie znaleziono śladów biologicznych kobiet, które prawdopodobnie nim przewoził. Jednak studentki bez żadnych wątpliwości wskazały go jako mężczyznę, który próbował je siłą porwać.
po aresztowaniu go okazało się, że pod ubraniem ma na sobie damską bieliznę. Początkowo wszystkiemu zaprzeczał, później przyznał się do 4 porwań i zabójstw, także do innych prób porwań.
Opowiadał o szczegółach, jak to opisali śledczy, z dużą ekscytacją. Kobiety mordował i dopiero wtedy wykorzystywał seksualnie. Po każdej z ofiar zachowywał przerażające pamiątki.
Sprzedawczynię encyklopedii, która zapukała do jego drzwi, zwabił do garażu. Tam uderzył kilka razy młotkiem i udusił. Jej ciało leżało na podłodze garażu, gdy on prowadził normalne rodzinne życie. Przez kolejne dni ubierał te zwłoki w kolekcję skradzionej wcześniej bielizny.
W końcu obciął kobiecie stopę. Przymierzał na niej kolekcję swoich damskich butów. Wszystko fotografował.
Kolejnej jego ofierze, Jane Whitney, rzeczywiście, tak jak założyli śledczy, zepsuł się samochód. Próbowało jej pomóc dwóch kolegów. Zaproponował im wszystkim podwózkę.
Mężczyzn podwiózł do domu. Kobieta została w jego aucie. Po tym jak obiecał, że naprawi jej samochód. Udusił ją pasem bezpieczeństwa. Wykorzystał w pojeździe. Później, przez kilka dni, przetrzymywał w swoim garażu.
Wówczas jakiś kierowca stracił panowanie nad kierownicą i uszkodził ścianę tego garażu. Policja przyjechała na oględziny szkody. Nie wyczuli zapachu rozkładającego się ciała. Nie zwrócili uwagi na zwłoki leżące pod prześcieradłem.
On obciął pierś na pamiątkę. To był ten przerażający przycisk do papieru, który odkryła jego żona.
Karen porwał z supermarketu, zagroził jej bronią. Nie podobała mu się, ale po prostu nadarzyła się okazja. Udusił, ciało wykorzystywał w garażu, jej obciął obie piersi na pamiątkę.
Czwartą kobietę, Lindę, zwabił używając fałszywej odznaki policyjnej. Oskarżył ją o sklepową kradzież. Była niewinna, więc poszła z nim, pewna, że wyjaśni sprawę. Udusił ją paskiem, a później wykorzystał.
Po śmierci podpiął do niej przewody elektryczne i raził prądem, licząc, że kobieta będzie się ruszać czy choćby drgać, ale tej chorej fantazji nie udało mu się spełnić.
Swoje ofiary Jerry Brudos opisywał, jakby były przedmiotami, obiektami seksualnymi, zabawkami, a nie ludzkimi istotami. Gdy zwłoki zaczynały się rozkładać, stawały się dla niego nieprzydatne. Obciążał je i wrzucał do rzeki.
Policja miała przyznanie się do winy, miała liczne niezbite dowody. Warsztat Brudosa był ich pełen, łącznie ze zdjęciami ofiar. Na jednym ze zdjęć w odbiciu w lustrze widać wyraźnie fotografa Jerry'ego Brudosa. Prokurator okręgowy nie mógł marzyć o lepszym materiale dowodowym.
Przed sądem jednak zabójca zaprzeczał wszystkim zeznaniom. Symulował upośledzenie psychiczne. Przekonywał, że tylko szpital psychiatryczny jest dla niego wyjściem. Finalnie jednak 7 biegłych psychiatrów uznało, że był poczytalny.
Skazano go na potrójne dożywocie za 3 udowodnione morderstwa, bez prawa do zwolnienia warunkowego. A jednak apelował o zwolnienie, bezskutecznie, regularnie, co 2 lata. Zmarł na więziennej pryczy z przyczyn naturalnych o godzinie 5:10 rano 28 marca 2006 roku.
Był wzorowym więźniem przez niemal 37 lat odsiadki. Stał się kryminalistą najdłużej przebywającym w więzieniu stanowym Oregonu.
Musimy wspomnieć, że oskarżono również żonę Brudosa za współudział. Prokurator twierdził, że musiała coś wiedzieć, a może nawet pomagała w zbrodniach.
Uznano ostatecznie, że jest niewinna. Rozwiodła się z mężem, zmieniła nazwisko i przeprowadziła się z dziećmi w nieznany rejon USA.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Przenosimy się do słonecznej Italii, dokładnie do miasta Potenza w południowo-wschodniej części Włoch. Senne, blisko 70-tysięczne miasteczko związane z rolnictwem, przemysłem, zdecydowanie nie jest to kierunek wakacyjnych wycieczek.
Tutaj osiedliła się szanowana rodzina Restivo, będąca częścią lokalnej elity towarzyskiej. Ojciec rodziny był dyrektorem tamtejszego oddziału Biblioteki Narodowej. Jedyny syn pary, Danilo, od najmłodszych lat sprawiał kłopoty. Zachowywał się dość dziwnie, był wycofany.
Gdy miał 14 lat, wydarzył się naprawdę alarmujący incydent. Chłopak na dziedzińcu biblioteki związał 2 młodszych kolegów i torturował ich nożem. Sprawę zamieciono pod dywan, wpływowi rodzice Danilo wypłacili rodzinom poszkodowanym godne odszkodowanie, a ci w zamian nie zgłosili napaści na policję.
Młody Restivo dorastał, zaczął się interesować kobietami, jednak nie radził sobie zbyt dobrze w zdobywaniu sympatii płci przeciwnej. Niezdarny chłopak o specyficznej urodzie. Nosił grube okulary, które sprawiały, że jego lekko wypukłe oczy wydawały się jeszcze większe. Gdy jakaś sympatia odrzuciła jego zaloty, Danilo jeszcze bardziej się nakręcał i prześladował swoje wybranki głuchymi telefonami.
W okresie dojrzewania pojawia się u niego jeszcze jedno niepokojące zachowanie. Nastolatek stał się fetyszystą kobiecych włosów, zjawisko zwane jako trichofilia. Jak powiedział Danilo, kiedy dotykam włosów, trzymam je w dłoni, wtedy wszystko jest widoczne, wszystko. Po potędze zaczynają krążyć plotki, że mężczyzna jeździ autobusami miejskimi i obcina pasemka włosów.
Tak docieramy do 12 września 93 roku. 21-letni wówczas Danilo umówił się na spotkanie z 16-letnią Elizą Klaps. Dziewczyna słyszała różne pogłoski na temat chłopaka. Obawiała się jego dziwnego zachowania. Zrobiło się jej jednak żal samotnego i nieporadnego Danilo, który dodatkowo przygotował dla niej prezent. Dlatego zgodziła się.
Do spotkania miało dojść w kościele po mszy o 11:30. Zestresowana Eliza przyszła do kościoła ze swoją przyjaciółką, która po nabożeństwie poszła do domu. Wszędzie było pełno ludzi, świątynia znajduje się w samym centrum miasta, no po prostu jest bezpiecznie.
Mijały godziny, a 16-latka nie pojawiła się na tradycyjnym niedzielnym obiedzie. Gildo, brat Elizy, zadzwonił do domu państwa Restivo. Usłyszał wówczas, że Danila nie ma w domu, bo wyjechał do Neapolu, gdzie studiował stomatologię.
Zaniepokojony brat udał się więc do kościoła Trójcy Przenajświętszej, ale odbił się od zamkniętych drzwi. Ksiądz opiekujący się świątynią, Don Mimi Sabia, wyjechał właśnie na długie rekolekcje. Wszyscy zadawali sobie pytanie, gdzie jest Elisa?
Sprawę zgłoszono na policję, ale funkcjonariusze mieli związane ręce. Nie mogli przeszukać kościoła, ostatniego miejsca, gdzie widziano dziewczynę, bo świątynia była zamknięta na cztery spusty, a proboszcz wyjechał z miasta.
Szybko śledczy dotarli do oczywistego podejrzanego w tej sprawie. W końcu to Danilo Restivo umówił się tego dnia z zaginioną na randkę. Rozhisteryzowany 21-latek przyznał, że po mszy jedynie rozmawiali o znajomej Elisy, która wpadła mu w oko. Po chwili 16-latka wyszła z kościoła, a on został w środku, aby jeszcze trochę się pomodlić. Powiedział też, że dziewczynę przed mszą zdenerwował jakiś inny chłopak.
Restivo miał rozciętą rękę. Śledczym i rodzinie tłumaczył, że potknął się na placu budowy obok kościoła. W dniu zaginięcia, przed wyjazdem do Neapolu, pojawił się z małą raną na izbie przyjęć. Świadkowie w szpitalu zapamiętali, że kurtka 21-latka była przesiąknięta krwią.
Sprawa utknęła w miejscu. Fotografia zaginionej 16-latki obiegła całe Włochy. Jak to zwykle w takich sprawach rozpoczęły się spekulacje, rozpoczęły się domysły na temat tego, co stało się z Elizą.
Ktoś widział ją w Rzymie, gdy jechała białym Fiatem Uno.
Podejrzenia padły na pewnego Albańczyka, który nie potrafił wytłumaczyć, co robił pamiętnej niedzieli. Plotkowano, że mafia porwała nastolatkę i zmusiła do prostytucji.
Obiecujący trop pojawił się, gdy zbadano pamiętnik Elizy Klaps. Jedna strona z dziennika została wyrwana. Specjalistyczne badania wykazały, że znajdowały się na niej słowa w języku albańskim. Policja skupiła się na tym tropie, a on prowadził zupełnie donikąd. Danilo Restivo cały czas był na radarze śledczych. W 96 roku osądzono go za fałszywe zeznania. Został wówczas skazany na 14 miesięcy więzienia, ale w zawieszeniu.
Zatem mężczyzna mógł wyjechać z kraju. W 2002 roku osiedlił się w angielskim Bournemouth. Zamieszkał z kobietą, którą poznał na portalu randkowym. Pozornie wszystko zaczęło się układać w życiu Włocha.
12 listopada 2002 roku w sąsiedztwie Danila dochodzi do potwornej zbrodni. Dzieci Krawcowej Heather Barnett po powrocie ze szkoły odnajdują w łazience zamordowaną matkę. Przerażone uciekają z mieszkania. Schronienie znajdują u mieszkającego naprzeciwko Danilo Restivo, który właśnie wrócił do domu. Stamtąd wezwano policję.
Śledczy sądzili, że Krawcowa padła ofiarą jakiegoś rytualnego mordu. Widok był wstrząsający. Heather zginęła od uderzeń młotkiem. Zabójca okaleczył ciało ofiary, odciął jej dwie piersi. W prawej ręce kobiety znajdował się kosmyk cudzych włosów, a w lewej pasemko jej własnych włosów.
Na miejscu zbrodni znaleziono serwetkę, którą zostawił zapewne zabójca. Krwawe odciski butów nagle kończyły się w pewnym miejscu, tak jakby morderca przebrał buty, uciekając z mieszkania.
Śledczy wytypowali pierwszego podejrzanego po rozmowie z dziećmi zamordowanej. Policjanci usłyszeli wówczas, że tydzień przed zbrodnią zaginęły zapasowe klucze do mieszkania. Tuż po wizycie Danilo Restivo, który zamówił u Krawcowej zasłony do salonu. Kobieta przekonana o tym, że zgubiła klucz, wymieniła wszystkie zamki w mieszkaniu.
Policja zapukała więc do drzwi specyficznego Włocha. Poproszono, aby przekazał swoje buty do badań. Śledczy, pakując obuwie, od razu zwrócili uwagę na charakterystyczny zapach wybielacza, używanego do maskowania śladów.
Mężczyzna miał jednak niezbite alibi. W momencie morderstwa jechał autobusem na kurs komputerowy, co potwierdzał skasowany bilet o 8:44. Mimo tego rozpoczęto wnikliwą obserwację podejrzanego. Zamontowano podsłuchy. Restivo zachowywał się bardzo dziwnie. Często chował się w zaroślach parku i obserwował przechodzące kobiety.
W maju 2004 roku śledczy, przerażeni działaniem Danilo, przekonani, że może kogoś skrzywdzić, postanowili przeszukać podejrzanego. Mimo wiosennej, ciepłej pogody, ubrany był w bluzę z kapturem i wodoodporne spodnie. W samochodzie Włocha znaleziono identyczną odzież na zmianę, nóż do filetowania, dwie pary nożyczek, kominiarkę i rękawiczki.
W mieszkaniu Restivo zlokalizowano schowane kosmyki włosów. Na policję zgłaszali się mieszkańcy Bournemouth, którzy widzieli, jak podejrzany obcinał kobietom kosmyki włosów w autobusie. W 2008 roku za sprawą nowych technik kryminalistycznych ujawniono na wspomnianej serwetce z miejsca zbrodni DNA Danilo Restivo. Jednak nadal nie były to wystarczające dowody, aby Włocha skazać.
Przełom w sprawie nastąpił dopiero 17 marca 2010 roku. Robotnicy naprawiający przeciekający dach w kościele Trójcy Przenajświętszej we włoskiej Potędzie, obok dzwonnicy, na bardzo małym poddaszu, pod dachówkami, zauważyli ludzki szkielet. W obydwu dłoniach ofiary znajdowały się zniszczone kosmyki włosów. Badania DNA potwierdziły, że jest to ciało poszukiwanej od 16 lat Elizy Klaps.
Nastolatka została zamordowana w dniu zaginięcia. Obok ciała znajdowały się rzeczy, które 12 września 1993 roku miała na sobie. Na koszulce dziewczyny zlokalizowano plamę krwi. Badania potwierdziły, że jest to krew Danilo Restivo.
Zabójstwa Elizy Klaps i Krawcowej Heather Barnett były wręcz bliźniaczo podobne. Zbrodni dokonano w 12 dzień miesiąca. Kosmyki włosów pozostawione w dłoniach, seksualny charakter zbrodni, te same cięcia i ten sam typ ostrza. Dodajmy, że bilet stanowiący alibi Włocha okazał się być sfałszowany.
Danilo Restivo, seryjny morderca i fetyszysta damskich włosów, został początkowo skazany na dożywocie. Wyrok ten następnie zmieniono na 40 lat więzienia.
W tej historii jest jednak więcej pytań niż odpowiedzi. Czy nieżyjący już ksiądz Mimi Sabia z Potędzy pomagał mordercy ukryć zwłoki? Czy ofiar Danilo Restivo jest jeszcze więcej, na co wskazują obserwatorzy śledztwa? Czy zabójstwo Elizy Klaps było tuszowane przez lokalną policję? W tej sprawie wiele tajemnic wciąż czeka na wyjaśnienie.
Sceny zbrodni w RMF FM.